Okej. Moim dzisiejszym gościem jest pan dr Grzegorz Mizerski. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry pani i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Panie Grzegorzu, czy opowie nam pan o tym, czym jest crowdlending?
Z przyjemnością to zrobię. Jeśli pani by pozwoliła, to chciałbym naświetlić kontekst, szerszy kontekst, w jakim znajduje się rynek inwestowania w nieruchomości, bowiem crowdlending jest związany z rynkiem inwestowania w rynek nieruchomości. Otóż on zmienia się istotnie od mniej więcej od kilkudziesięciu lat, a tak naprawdę od roku 1960. I co się stało w tym 1960 roku? Otóż w Stanach Zjednoczonych, bo mówimy o USA, w tymże roku prezydent Eisenhower podpisał ustawę o REIT-ach. REIT to są struktury typu Real Estate Investment Trust. To są fundusze dywidendowe, które umożliwiają inwestowanie drobnych kwot, czyli kwot, które posiadają inwestorzy indywidualni w nieruchomości komercyjne. I REIT-y mają ten przywilej, że zostały zwolnione z podatku CIT, pod warunkiem wszakże, że cały ten zysk, które uzyskują z wynajmu nieruchomości, które mają w portfelu, będzie wypłacany tym drobnym inwestorom, drobnym akcjonariuszom. Wszystkim akcjonariuszom, ale konkretnie chodziło o to, aby umożliwić inwestowanie drobnych kwot właśnie w rynek nieruchomości, który do tej pory był zarezerwowany dla dużych inwestorów, inwestorów instytucjonalnych. Ta konstrukcja jest o tyle popularna, że obecnie po tych kilkudziesięciu latach REIT-y, struktury REIT-owe funkcjonują w ponad 40 państwach. Niestety w Polsce nie mamy struktur REIT-owych. One są ukochanym wręcz instrumentem budowania prywatnych emerytur. Na przykład w Stanach Zjednoczonych tych inwestorów, którzy inwestują w REIT-y amerykańskie publiczne i którzy budują swój portfel zabezpieczenia emerytalnego, już jest ponad 100 milionów inwestorów. Podobnie w Europie. I otóż akcje REIT-ów są zwolnione z podatku CIT pod warunkiem właśnie wypłaty tej dywidendy. I teraz mija kilkadziesiąt lat, mamy kryzys finansowy 2007-2009 i to jest okres, kiedy zamykają się banki komercyjne na finansowanie małych i średnich firm. I teraz to jest ten moment, kiedy można powiedzieć, następuje eksplozja finansowania społecznościowego, bo REIT jest taką pierwszą formą finansowania społecznościowego. Grupa inwestorów indywidualnych inwestuje drobne kwoty w rynek nieruchomości komercyjnych. Crowdlending pojawia się po wielkim kryzysie finansowym wraz z crowdfundingiem. Jest to efekt, tak jak powiedziałem przed chwilą, zamknięcia się banków komercyjnych na finansowanie małych i średnich firm, ale też inwestorów indywidualnych. Pojawia się potrzeba finansowania tych quasi wykluczonych grup i pojawia się innowacja oparta o finansowanie społecznościowe. I tutaj mówimy o pojawieniu się crowdfundingu i kuzyna crowdfundingu, czyli crowdlendingu. Obecnie w Europie działa już ponad 120 platform crowdfundingowych i crowdlendingowych, które przyciągają miliony, myślę, że to już są dziesiątki milionów inwestorów, tylko można powiedzieć, że dwóch największych graczy z tego rynku, z rynku platform crowdlendingowych, czyli na przykład Exporo niemieckie oraz Estate Guru z Estonii, zorganizowało łącznie już ponad 3 miliardy finansowania właśnie w formule finansowania społecznościowego. Mamy więc do czynienia z procesem narastającej demokratyzacji inwestowania w rynek nieruchomości, dlatego że inwestowanie jest możliwe zarówno w akcje REIT-a już kilkanaście dolarów, w przypadku crowdlendingu czy crowdfundingu jest to 50 euro, 100 zł. To jest właśnie efekt tego, że pojawia się demokratyzacja, pojawia się znaczenie, coraz większe znaczenie inwestorów indywidualnych. No a od kilku lat mamy do czynienia z kolejną innowacją, mianowicie z tokenizacją aktywów, która też jest elementem finansowania społecznościowego. Ale o tym na razie nie chciałbym mówić, bo tu jest zbyt dużo wątków, wrzucamy naszym słuchaczom.
Oczywiście. Panie Grzegorzu, czy w skrócie byłby Pan w stanie naszym słuchaczom przedstawić, czym jest ten crowdlending?
To już mówiłem tak o kontekście, a teraz kilka słów może przedstawię definicję crowdlendingu. Otóż crowdlending jest to finansowanie społecznościowe, w języku angielskim peer-to-peer lending. Jest to model finansowania, który umożliwia bezpośrednio pożyczanie pieniędzy pomiędzy osobami prywatnymi lub małymi firmami. I mamy do czynienia z tym zjawiskiem, które jest coraz bardziej powszechne i to wynika z wielu czynników. Tak? Jednym z nich na przykład jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że niska dostępność tradycyjnych źródeł finansowania w bankach. A crowdfunding, rate, to są swoiste alternatywne formy inwestowania pozabankowego.
Panie doktorze, w Polsce popularność zdobył crowdfunding. A czym różni się on od crowdlendingu?
Jest to jedna rodzina. Crowdfunding i crowdlending jest to jedna rodzina, z tym, że crowdlending jest kuzynem crowdfundingu. Na świecie proporcje są trochę inne, mianowicie crowdlending jest o wiele bardziej popularny, mocniejszy, są większe wolumeny, jeśli chodzi o wartości finansowania, niż crowdfunding. W Polsce jest to na odwrót. Otóż czym one się różnią? Podstawową różnicą jest to, że jeżeli pan inwestuje w akcje crowdfundingowe, wtedy pani inwestuje udziały, tak? Finansowane są, jest zakup udziałów, akcji w spółkach zazwyczaj, czy w projektach inwestycyjnych. Czyli w zamian za pani inwestycje via platformy crowdfundingowe otrzymuje pani proporcjonalnie do swojej inwestycji pakiet akcji, pakiet udziałów. Natomiast przy crowdlendingu nie ma inwestowania w udziały, nie ma inwestowania we własność. Jest to społecznościowe inwestowanie w projekty inwestycyjne, czy finansowanie projektów inwestycyjnych poprzez udzielanie prywatnych pożyczek. Tak, czyli nie inwestuje pani w udziały, w akcje, inwestuje pani w pożyczkę, udziela pani pożyczki prywatnej, które są zazwyczaj bardzo dobrze zabezpieczone i pożycza pani pieniądze na określony w umowie pożyczkowej okres, zazwyczaj jest to 12 miesięcy, 18 miesięcy i pożyczkobiorca wypłaca pani oprocentowanie za używane środki. W związku z tym tak naprawdę mówimy o różnych profilach ryzyka inwestora, no bo ryzyko inwestora crowdfundingowego jest o wiele wyższe w przypadku inwestycji w projekty udziałowe, akcyjne, bo tacy inwestorzy zazwyczaj szukają jednorożców i oczekują bardzo wysokich stóp zwrotu rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset procent w skali roku. No a to się wiąże z możliwością utraty de facto wszystkich zainwestowanych środków. Natomiast crowdlending apeluje, czy jest skierowany do innej grupy inwestorów, takich, którzy raczej wysoko sobie cenią bezpieczeństwo inwestycji, nie chcą stracić, ale jednocześnie mają apetyt. Apetyt wyższy, apetyt na zysk wyższy niż ten pokazywany na lokatach bankowych. Jest to zazwyczaj dwa razy wyższe, czy nawet 2,5 razy wyższe oprocentowanie. Więc trzeba podjąć pewne ryzyko, no ale jednocześnie to ryzyko jest mitygowane. Ono jest zmniejszane poprzez cały system zabezpieczeń związanych z pożyczkami crowdlendingowymi, czyli inwestowaniem crowdlendingowym. Konkretnie mówimy o typie inwestowania crowdlendingowego, który inwestuje w rynek nieruchomości, gdzie te pożyczki są zabezpieczone hipotekami. To tak w skrócie podstawowe różnice pomiędzy crowdfundingiem a crowdlendingiem.
Dobrze. Panie doktorze, a tak właściwie to jak działa sam crowdlending?
Otóż crowdlending, tak jak powiedziałem, działa na zasadzie pożyczek społecznościowych. Zbiera się grupa inwestorów, pożyczkowych, którzy wybierają dany projekt inwestycyjny, crowdlendingowy w tym przypadku. No i jeżeli ocenią go, że to jest atrakcyjny projekt, że on ma potencjał do rozwoju, że pożyczka ma duże prawdopodobieństwo zwrotu, że jest dobrze zabezpieczona i jest dobrze oprocentowana, wtedy inwestują wybraną część swoich nadwyżek w taką pożyczkę. Może być to 500 zł, może być to 1000 zł, 5000, 20, w zależności od tego, jaki kto ma apetyt, jakie ma nadwyżki finansowe. I to się dzieje poprzez wykorzystywanie platform crowdlendingowych, które umożliwiają dokonywanie takiej transakcji. To znaczy z jednej strony przedstawiają oferty pożyczkowe, tak? Pożyczkobiorca pojawia się na takiej platformie, reklamuje swój projekt i z drugiej strony pojawiają się inwestorzy, pożyczkodawcy, którzy korzystają z systemów wsparcia, systemów analiz, systemów transakcyjnych, systemów z aplikacji internetowych, które umożliwiają dokonywanie takiej transakcji online. Tak? Nie trzeba iść do notariusza, wystarczy zalogować się na takiej platformie, podać swoje dane, wybrać projekt pożyczkowy, wpłacić odpowiednią kwotę, podpisać umowę. Umowy podpisywane są online i przelać środki, tak? I proces jest prosty, nieskomplikowany i może odbywać się w 100% online. Platformy umożliwiają właśnie infrastrukturę do tego, żeby pożyczkobiorcy spotkali się z pożyczkodawcami, żeby ten proces pożyczania pieniędzy działo się sprawnie, efektownie, efektywnie.
Dobrze, panie Grzegorzu, to może opowiedziałby nam pan, jakie korzyści dostarcza ten oto crowdlending różnym grupom?
Tak, no, crowdlending ma wiele korzyści dla pożyczkobiorców, inwestorów i tak naprawdę jest tu jakiś element misyjności, tak? To więc korzysta z tego całe społeczeństwo. Jeśli chodzi o pożyczkobiorców, jest relatywnie szybko i łatwo pozyskiwanie środków finansowych. Te formalności są ograniczone do minimum. Jest większa elastyczność warunków udzielenia takich pożyczek. No i koszty pożyczki może są trochę wyższe niż koszty kredytów bankowych, natomiast ta elastyczność jest takim argumentem, który przemawia za tym, że pożyczkobiorcy korzystają z tego typu finansowania. Jeśli chodzi o inwestorów, to absolutnie najważniejszym elementem jest to, że to jest instrument inwestycyjny, forma inwestowania alternatywnego w rynek nieruchomości, atrakcyjnie oprocentowane, dwukrotnie więcej niż lokata bankowa i one są zazwyczaj przeważnie zabezpieczone hipotekami. Są platformy, które umożliwiają pożyczanie w systemach bezpieczniejszych, w tym sensie, że ten system zabezpieczeń jest trójelementowy czy trójstopniowy tych zabezpieczeń. Oprócz hipoteki, która jest głównym elementem zabezpieczenia, są weksle, umowy wekslowe, poręczenia, poddanie się egzekucji w trybie artykułu 777 KPC, te trzy siódemki. Inwestor może redukować swoje ryzyko poprzez kontrolowanie wartości udzielonej pożyczki. Jeżeli jest kilka projektów pożyczkowych, może to ryzyko też zdywersyfikować w ten sposób, że podzielić tę nadwyżkę, o której myśli, na kilka projektów i zainwestować już nawet 500 zł. Nie trzeba mieć wiedzy na temat rynku nieruchomości, żeby zainwestować w ten rynek, w projekt pożyczkowy. Niektóre platformy przedstawiają raporty scoringowe, mają własny system scoringowy, w związku z tym dają też taki komfort, że są analitycy, którzy pracują na tych projektach, oceniają je i dopiero prezentowane są te projekty, które uzyskują wewnętrzny rating na tyle wysoki, że można dany projekt zaprezentować już publicznie. Natomiast to jest dla inwestorów, tak? Są korzyści dla inwestorów. Natomiast jeśli mówimy o tej misyjności i o tym, czy społeczeństwo korzysta na tym, absolutnie tak, dlatego że w ten sposób pomagamy. I my jako inwestorzy crowdlendingowi pomagamy lokalnym przedsiębiorcom, małym i średnim firmom do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy biznesowe, które dają pracę na przykład, tak? Umożliwiamy zwiększanie dostępności finansowania właśnie dla tych inwestorów, dla tych osób, które no, nie mają dostępu do tradycyjnych bankowych źródeł finansowania z różnych przyczyn. No i umożliwiamy rozwój gospodarczy. To są te trzy podstawowe elementy, które decydują o tym, że crowdlending jest nie tylko jest inicjatywą biznesową, ale też tak naprawdę społeczną.
No dobrze, panie doktorze, skoro opowiedział nam pan o korzyściach, no to prawdopodobnie crowdlending niesie za sobą również pewne ryzyka. Czy mógłby pan nam o nich opowiedzieć?
No tak, tak. To crowdlending to nie jest złoty graal inwestycji, tak? To nie jest coś, co tak naprawdę zarówno zapewnia wysoki zysk, jest bardzo wysokopłynne i jeszcze jest inwestycją, która jest pozbawioną ryzyka. Nie ma takich przypadków na świecie i crowdlending też do takich się nie zalicza. Więc jeżeli mówimy o zysku, który jest prawie dwukrotnie, czy więcej niż dwukrotnie wyższy niż na lokacie bankowej, to za tym musi się pojawić katalog ryzyk. I tych ryzyk jest kilka. Do tych najważniejszych ja bym zaliczył ryzyko płynności, tak? To znaczy pożyczka jest związana z okresem pożyczkowym, na powiedzmy rok i no, zazwyczaj nie może być wypowiedziana w tym okresie, więc tak naprawdę mówimy o zainwestowaniu środków na rok i tak naprawdę one są niepłynne w tym okresie. Kolejnym elementem ryzyka to jest ryzyko kredytowe. To jest takie, że pożyczkobiorca potencjalny no, nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania w pełni, w terminie, no ale to z kolei za to jest odpowiedzialne są platformy, które rekomendują wybrane zbiórki crowdlendingowe. Muszą wcześniej zrobić audyt, muszą wcześniej ocenić jakość zabezpieczeń. Więc to ryzyko jest mitygowane w jakiś sposób przez system zabezpieczeń związany z daną pożyczką. Kolejnym elementem jest ryzyko rynkowe. No jeżeli jest coś się dzieje na rynku, to też ma wpływ na pożyczkobiorców, tak? W związku z tym to nie można abstrahować od tego, że to się dzieje poza rynkiem. Kolejnym elementem jest ryzyko operacyjne. Niektóre platformy operacyjnie nie są w stanie dostarczyć serwisu o najwyższej jakości. Pojawią się błędy w systemie, może być złe naliczanie. To też jest element jakiegoś ryzyka, więc trzeba wybierać te platformy, które są sprawdzone, które mają jakiś track record, mają setki, tysiące inwestorów. Kolejnym ryzykiem jest ryzyko koncentracji. Co to znaczy ryzyko koncentracji? Otóż ryzyko ulokowania wszystkich swoich wolnych środków, na przykład w jeden projekt pożyczkowy. Odradzam bym takie działanie, należy dywersyfikować. W ramach powiedzmy ofert crowdlendingowych jest możliwość ulokowania swoich nadwyżek w wiele projektów, a nie jeden. No i chyba tyle, tak? Jest jeszcze ryzyko regulacyjne, w sensie, że przepisy mogą się zmieniać, no ale na to ryzyko narażone są wszystkie biznesy działające w Polsce.
A dla kogo jest najbardziej atrakcyjny ten crowdlending, panie Grzegorzu?
Znaczy od inwestorów, patrząc na perspektywę inwestorów indywidualnych, to jest dla osób, którzy mają apetyt na zysk wyższy niż na lokacie bankowej, ale jednocześnie unikają nadmiernego ryzyka, tak? Czyli przede wszystkim chcą nie stracić, chcą zrobić więcej niż na lokacie bankowej, bo przecież wiemy, że lokaty bankowe nie zabezpieczają nas w pełni przed inflacją, może w jakiejś części, ale na pewno nie w pełni i to jest dla takich osób, ale dla osób, które unikają ryzyka, to chciałem to podkreślić, dlatego że te pożyczki, ich taki potencjał i ta popularność związana jest z tym, że one są zabezpieczone, tak? W związku z tym ryzyko utraty środków jest ograniczone do systemu zabezpieczeń, jaki stoi za pożyczką crowdlendingową. To jest od strony inwestora. Natomiast od strony firm czy pożyczkobiorców to jest instrument dla tych firm, które potrzebują płynności z różnych przyczyn. Pojawia się na przykład możliwość zakupu ziemi. Banki nie finansują zakupów ziemi. Mówimy o małych deweloperach, rzędu 1-2 miliony złotych. To jest ten wolumen pożyczek, który jest obecnie dostępny na przykład na polskim rynku. Na rynku europejskim te wolumeny są wyższe. Więc to jest instrument poprawy płynności dla tego typu inwestorów, głównie z rynku nieruchomościowego.
No dobrze, panie doktorze. Wspomniał pan również o tym, że crowdlending teraz zyskuje na popularności na świecie. A jak to wygląda w Polsce? Czy jest on popularny w naszym kraju?
W Polsce dopiero raczkuje ta oferta finansowania społecznościowego. Rozmawialiśmy chwilę o crowdfundingu. W tej chwili mogę powiedzieć, że zdaje się na polskim rynku działa około 15 platform crowdfundingowych. Natomiast takich platform crowdlendingowych działa 2, może 3 z różnym poziomem zaawansowania technologicznego. Więc to pokazuje tak naprawdę skalę popularności. No crowdfunding jest o wiele popularniejszy niż crowdlending, ale to się zmieni. Jesteśmy przekonani, że to się zmieni tak, jak się zmieniło to na świecie.
No dobrze, panie doktorze, a więc czy warto zainwestować? Przepraszam, jeszcze raz. Panie doktorze, czy więc warto zainteresować się crowdlendingiem?
Na pewno warto się zainteresować crowdlendingiem, chociażby dlatego, że jest to sprawdzony model finansowania społecznościowego, bardzo popularny na świecie. Tylko powiem, że w Europie wolumeny crowdlendingowe, czyli crowdfundingu dłużnego, bo to jest nazywane różnie, tak? Peer-to-peer lending, crowdfunding dłużny, crowdlending, tych pojęć dotyczących finansowania społecznościowego dłużnego jest wiele, ale tak czy inaczej ta formuła inwestowania społecznościowego dłużnego jest ponad 25 razy większa niż cały rynek crowdfundingu udziałowego. No to pokazuje też popularność tych dwóch podobnych instrumentów. Natomiast dlaczego się warto zainteresować crowdlendingiem? To przede wszystkim inflacja. No, szalejąca inflacja zjada nam oszczędności. No i wszyscy ci, którzy otrzymują swoje nadwyżki na lokatach bankowych, no, grzeszą tak naprawdę i nie do końca dbają o swoje środki. No musimy zacząć edukować się, musimy zacząć działać, musimy działać zgodnie z formułą EDI. Piszę o tym w swoim bezpłatnym poradniku rozważnego inwestora i więc czytelników drogich odsyłam do pobierania tego poradnika. Piszę tam o tym, co należy zrobić według mnie i jak postępować, na co zwracać uwagę, czego unikać. Też piszę o innych instrumentach inwestycyjnych czy o formułach inwestowania w kontekście crowdlendingu, bo nie twierdzę, że to jest najlepszy instrument inwestycyjny, no ale jeśli on daje na przykład 16% w skali roku i te pożyczki są zabezpieczone hipotekami, dodatkowym zabezpieczeniem, jest administrator zabezpieczeń i jest poważny pożyczkobiorca, to dlaczego nie należy się zastanowić przynajmniej nad tym i porównać sobie możliwości, jakie dają banki versus możliwości, jakie daje nowy instrument na polskim rynku.
No dobrze, panie Grzegorzu. Czy byłby pan w stanie może jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, co należałoby zrobić, aby móc zainwestować w taką oto pożyczkę?
Pozwolę sobie zareklamować swoją platformę, którą uruchomiłem i którą prowadzę. Jest to crowder.pro i tam znajdą państwo właśnie te pożyczki, o których mówiłem, 16% w skali roku, wszystko online. Wystarczy wejść na stronę, zarejestrować się, trwa to kilka minut. A przynajmniej popatrzeć, obejrzeć i podjąć racjonalną decyzję.
Dobrze, panie doktorze. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję i bardzo miło z panią porozmawiać na temat crowdlendingu. Polecam wszystkim.
Dziękujemy.
Dziękuję.